Polacy, ratujący Żydów.
Przed mikrofonem Marlena Płaska. Niektóre historie Polaków, którzy udzielali pomocy, nie doczekały się medalu, a wraz z kolejnymi osobami powoli odchodzą w zapomnienie. Ta historia rozegrała się w Bartkowie, w gminie Zagnańsk.
Oświadczam, że w okresie od dnia 8 stycznia 1942 roku do 10 lipca 1946 roku mieszkałam wraz z moim synem u rodziny Marcinkiewiczów w Nadleśniczówce we wsi Bartków, gmina Samsonów, powiat kielecki. Nie pozostając w żadnym stopniu pokrewieństwa z wyżej wymienionymi. Także to jest to oświadczenie jej. Kiedy to się wszystko zaczęło? Myślę, że to się zaczęło 100 lat temu. Pani Elżbieta zakochała się w polskim oficerze ułanów Tadeuszu Suchorowskim. Miłość była wielka i bardzo chcieli wziąć ślub. Pani Elżbieta przeszła na wiarę katolicką i dzięki temu mogła wziąć ślub z polskim oficerem. To nie było wcale takie proste i oczywiste przed wojną, ponieważ władze wojskowe jego pułku musiały w ogóle wyrazić na to zgodę. Bardzo się to nie podobało ani jednej rodzinie, ani polskiej rodzinie, ani tej żydowskiej rodzinie. Był to mezalians i podobno tylko w tym kościele obecni byli ułani żołnierze, którzy tworzyli szpaler dla młodej pary. W 1933 roku urodził im się syn, Adam. Potem, jak wybuchła wojna w 1939 roku, to pan Tadeusz Suchorowski, rotmistrz ułanów III Pułku, ułanów śląskich, poszedł na wojnę, a pani Elżbieta mieszkała dalej, chyba w Rzeszowie. Pani Suchorowska z domu nazywała się Wachtel. To, co ja wiem o niej, o jej rodzinie, że była to rodzina prawnicza. Moja babcia, rocznik 1900, chodziła do szkoły w Rzeszowie z Elżbietą i ze Stelą. To były dwie jej najlepsze przyjaciółki. I obydwie, to znaczy zarówno Elżbieta, jak i Stela, były Żydówkami. Mój dziadek, ojciec mojej babci, Jerszyna, był sędzią, a ojciec pani Suchorowskiej, która się wtedy nie nazywała Suchorowska, tylko Wachtel, był prawnikiem, również prawdopodobnie adwokatem, więc oni się znali. Dziewczynki chodziły razem do szkoły i się bardzo zaprzyjaźniły. Ja nawet nie wiem, czy pani Elżbieta od początku miała na imię Elżbieta, czy być może ona miała jakieś inne imię. Wiem, że miała siostrę Irmę i ta siostra też przeżyła wojnę, natomiast rodzice jej nie przeżyli wojny. A ta trzecia koleżanka mojej babci, ta Stela, też Żydówka, ona zginęła w tym getcie. A to był, wie pani, ten styczeń 42, to był sam początek getta. I podobno wtedy jeszcze można było wchodzić do getta i wychodzić. Także być może dlatego to się udało.
Marcinkiewiczowie sprowadzili, czy przywieźli na początku 1942 roku Suchorowską do Zagnańska z Rzeszowa, z getta w Rzeszowie. Czy w ogóle wtedy jeszcze chyba getta w Rzeszowie nie było, ono się dopiero organizowało. W warunkach okupacyjnych przewieźć człowieka, Żyda, z Rzeszowa tutaj, w Kieleckie. Wymagało to oczywiście przedsięwzięcia pewnych działań, ryzyka związanego z możliwością dekonspiracji takiej osoby.
Dowiedziałam się o tym od mojej cioci Ewy, czyli córki mojego dziadka, siostry mojego ojca. I ona mi opowiadała, że właśnie dziadek pojechał i po prostu zabrał ich z tego getta i przywiózł do nich do domu. Ale jak to było? Oni musieli jakiś mieć kontakt. Ale żadnych innych szczegółów nie znam, jak to się stało. Mój dziadek nigdy o tym nie opowiadał. Oni w ogóle mi nie opowiadali tej historii. Chyba to traktowali jako taką rzecz normalną, że po prostu tak należało zrobić, to zrobili. Dziadek przywiózł panią Suchorowską z synem do nas, do domu dziadków. I no, oczywiście moja babcia wiedziała wszystko o pochodzeniu i tak dalej. Natomiast wszystkim innym ludziom dookoła przedstawiono ją jako ciocię, jako rodzinę. Pani Suchorowska podobno nie wyglądała, nie miała rysów semickich, no miała pewnie aryjskie papiery. W związku z tym oni nie musieli się nigdzie ukrywać, jak to często Żydzi w jakichś piwnicach i tak dalej. Oni mieszkali po prostu z moimi dziadkami razem, jak rodzina, przez całą wojnę. Moi dziadkowie mieli dwójkę dzieci, mojego ojca Andrzeja, który się urodził w 1929 roku, jego siostrę Ewę, która się urodziła w 1934, no i potem od 1942 roku był jeszcze Adam Suchorowski, którego traktowali jak brata. I pamiętam z opowieści ojca, że no oni z Adamem to oczywiście najbardziej chcieli iść do partyzantki, do lasu i szukali jakiejś broni. Natomiast Adam był w bardzo podobnym wieku jak moja ciocia, siostra ojca Ewa, i oni bardzo się świetnie dogadywali. Moja ciocia uwielbiała go po prostu i do końca życia traktowała go jak brata. Do końca życia. I zawsze, ponieważ ona była Ewa, a on Adam, to zawsze w Wigilię do siebie dzwonili i sobie składali życzenia. Jedyne zdjęcia, jakie znalazłam, to są zdjęcia komunijne. To jest moja ciocia, Ewa, w stroju od komunii. I to jest prawdopodobnie Adam. To zdjęcie nie jest podpisane, ale ponieważ te zdjęcia są takiego samego formatu, z tego samego czasu, więc ja przypuszczam, że oni pewnie razem poszli do komunii.
Myślę, że bardzo dużo tutaj ułatwiało pomoc pani Elżbiecie Suchorowskiej przez Marcinkiewicza. Sam fakt, że zmieniła ona przed wojną wyznanie jako żona oficera, przeszła na katolicyzm, chodziła do kościoła, no więc tym bardziej, że tak powiem, nie rzucała się w oczy i mogła uchodzić za Polkę wysiedloną skądś tam. Natomiast pamiętajmy oczywiście, że dla Niemców to nie miało znaczenia, dla rasistowskiego prawa i praw norymberskich, kto jest Żydem, kto nie jest
okupacyjnym. Do czwartego pokolenia, jeśli ktoś miał w rodzinie Żyda, był uważany za Żyda. Pani Suchorowska musiała z czegoś się również utrzymywać przez ten okres wojny. Dawała prawdopodobnie korepetycje z języka francuskiego, a także była zaangażowana w tajne nauczanie, które organizowała właśnie jej gospodarz leśniczy Marcinkiewicz.
Mój dziadek był nadleśniczym nadleśnictwa Samsonów jeszcze od przedwojny i potem w czasie okupacji niemieckiej również był nadleśniczym, znał bardzo dobrze niemiecki, więc pewnie dlatego pozostał na tym stanowisku. Dom był duży, ciągle dużo ludzi tam mieszkało, ukrywało się. Ten dom tak wyglądał. O, to jest ten dom. Taki duży dom w środku lasu.
Przebywanie osoby narodowości żydowskiej w leśniczówce niosło też o tyle ze sobą ryzyko, że leśniczówki były takim naturalnym miejscem, do którego Niemcy zawsze zaglądali, ponieważ leśnicy znali doskonale teren, znali las, więc to jakby nakładało na gajowego, na leśniczego, to dodatkowe niebezpieczeństwo tej konspiracji. Też zaglądali nie tylko Niemcy, ale też zaglądały różne grupy konspiracyjne, nie zawsze postępujące tak jak trzeba, i no, różni bandyci. Ja nie mówię, że w tym przypadku, ale zdarzały się napady rabunkowe na leśniczówki. Tym bardziej ta postawa Marcinkiewiczów no, zasługuje na uznanie.
Mieli taki ogród warzywny tam i pani Suchorowska no, pracowała w tym ogródku, piliła jakieś grządki. I przejeżdżał jakiś oficer niemiecki na koniu i coś zapytał. I ona mu odpowiedziała świetnie po francusku, bo ona tak bardzo dobrze znała ten francuski. No i on zadowolony też po francusku i odpowiedział i zaczęli sobie rozmawiać. No i porozmawiali sobie po francusku i on odjechał. I wtedy podobno wszyscy w domu zmartwieli z przerażenia, że ten oficer wróci i zacznie się dopytywać o tą osobę, z którą po francusku w ogródku rozmawiał, no co ona tam robi, skąd ona tak francuski dobrze zna i w ogóle kto to jest. Strach był wtedy wielki, że przez tą całą konwersację po francusku to wszystko się wyda, no ale na szczęście się nie wydało.
Warto dodać, że leśniczy Marcinkiewicz udzielał pomocy różnym osobom, które potrzebowały takiej pomocy w okresie okupacji. Przypominam o bardzo dużej ilości osób wysiedlonych z terenów wcielonych do III Rzeszy i między innymi tutaj znaleźli schronienie, pomoc w zdobyciu pracy, czy w ogóle w znalezieniu się w nowych warunkach okupacyjnych.
Kowanec Józef, sekretarz Nadleśnictwa Państwowego Samsonów. I on tutaj pisze, jak wojna wybuchła, obywatel Marcinkiewicz wtajemniczył cały personel, że będzie pracowali u okupanta pod znakiem biernego oporu. Nie więcej jak 10% prac miesięcznie. Czyli to było coś w rodzaju takiego strajku włoskiego, prawda? W tym duchu pracowaliśmy. Bronił naszych spraw gorąco, dawał rozliczną pomoc robotnikom, wozakom, chłopom i napływowej ludności. Pomagał Żydom, których tu było przeszło setka, wydając im większą ilość opałów. Razem wziąwszy, była to duża, ofiarna i niebezpieczna praca. O, tu jest ciekawe, co nadleśniczy mógł zrobić w obronie lasów. Drewno do tartaku szło najgorsze. Gdy Niemcy sami wyszukiwali ładne zręby, po ich odejściu kazał nam ciąć po liniach gorsze drzewa.
Nie wszystkim oczywiście jego działalność się podobała.
Mój dziadek po wojnie miał jakiegoś wroga, który jeden był w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a drugi był w UBECI, UBEKiem był. I oni się zawzięli na mojego dziadka i po prostu go szkalowali. Między innymi pisali jakieś anonimy, że współpracował z Niemcami. Ludzie pisali w obronie mojego dziadka, którego komuniści prześladowali od 1949 roku. Co tutaj jest? Chcę znaleźć to pismo od takiego jakiegoś człowieka, którego z gestapo dziadek wyciągnął. O, Wawrzeńczyk Aleksander, gajowy, emerytowany, rolnik. Oświadczenie. Ja niżej podpisany zaświadczam, że za staraniem obywatela nadleśniczego Marcinkiewicza Adama zamieszkałego w Bartkowie zostałem uwolniony z rąk hitlerowskiej gestapo, która mnie zamknęła za posiadanie rewolweru. Tak naprawdę ja się wszystkiego teraz dowiaduję z tych listów. O, tutaj na przykład mam oświadczenie partyzantów. I też jest o Żydach. My niżej podpisani byli członkowie sztabu okręgu 5. Organizacji Kadry Polski Niepodległej. Hutnik Henryk i Gorczycki Wacław stwierdzamy, że nadleśniczy Nadleśnictwa Samsonów, obywatel Marcinkiewicz Adam, od września 1940 roku czynnie współpracował z organizacją, dając temu wyraz przez gromadzenie broni i amunicji, przechowywanie takowej i przekazywanie organizacji. Żywił i przechowywał członków organizacji. Zaopatrywał w odzież, wystawiał dokumenty, zaświadczenia o pracy, przekazywał zdobyte informacje. W 1944 roku przyjął i przechowywał w swym domu kilka osób pochodzenia żydowskiego. Czyli jeszcze to jacyś inni ludzie byli, o których ja w ogóle już nic nie wiem. Z tego pisma się dowiedziałam. I tutaj znalazłam jego odwołanie, pismo do Ministerstwa Leśnictwa. O, proszę zobaczyć, bo on pisze tutaj też o swojej pomocy Żydom. Poręczałem aryjskość pochodzenia. Przez okres wojny ukrywałem u siebie kobietę z dzieckiem żydowskiego pochodzenia, zaś po powstaniu warszawskim troje Żydów. W domu moim mieszkało ponad 20 osób wyrzuconych ze swych mieszkań, a jakże często ci, którym groziło aresztowanie. Corocznie wydawałem 10-krotnie większą ilość kart pracy niż potrzeba było robotników, by ich zabezpieczyć od wywozu. No wie pani co, ja jestem wzruszona po prostu tym wszystkim, bo ja w ogóle o tym nie wiedziałam. Ale tyle tego było, tyle tych pism, tyle tych organizacji. Nic nie pomogło. W 1949 roku pozbawiono go pracy i rodzina została bez środków do życia. I 10 lat trwała ta epopeja, zanim został zrehabilitowany. Dostał pismo lakoniczne z Ministerstwa Leśnictwa, że te zarzuty były nieprawdziwe. Po wojnie moi rodzice i dziadkowie utrzymywali kontakt z państwem Suchorowskimi, którzy przeprowadzili się do Gdańska i pani Suchorowska, ona znała świetnie francuski, była po Sorbonie, ona znalazła pracę jako tłumaczka tutaj gdzieś na wybrzeżu. Zapraszała mojego ojca Andrzeja i jego siostry, ciocie, na wakacje. I oni mi opowiadali właśnie, że przyjeżdżali właśnie do cioci Suchorowskiej na wakacje, jeździli tramwajem razem do Jelitkowa czy do Brzeźna nad morze. Ja wiedziałam, że była taka pani Suchorowska i z synem, mieszkała u moich dziadków, ale nie mówiło się o tym pochodzeniu żydowskim. Ja nie pamiętam, kiedy ja się dowiedziałam, że ona była Żydówką i że to było takie niesamowite bohaterstwo mojego dziadka i mojej babci, że oni to wszystko zrobili. Aż kiedyś, kilkanaście lat temu, spotkaliśmy się z takim reżyserem z Izraela i ja mu opowiedziałam tą historię, no, że taka jest historia u mnie w rodzinie. I on mi chyba uświadomił, jaka to wielka sprawa. I on powiedział, jak to? Twój dziadek był bohaterem. Powinnaś to zgłosić do Yad Vashem. Ja mówię, on nie żyje dawno. Powinnaś, mówi, starać się może o to, żeby twój dziadek został uhonorowany tym medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jak właśnie uświadomiłam sobie wagę tej całej historii, to postanowiłam spotkać się z panem Adamem i zapytać go o to wszystko, o tę całą historię, jak to z jego punktu widzenia wyglądało. No i nie zdążyłam. Nie zdążyłam, bo on umarł. On umarł i teraz już nikogo nie ma właściwie, kto by znał tą całą historię z pierwszej ręki. To jest tak, że zaczynamy się interesować tymi wszystkimi sprawami naszych rodziców i dziadków, jak jesteśmy już mocno dojrzali. No i niestety tak to jest, że już potem nie ma nam kto opowiedzieć tych historii. Ryzykowali wszystkim, no, mogłoby mnie nie być, prawda, przy tym stole, gdyby się to wszystko wydało.
Wysłuchali Państwo audycji Polskiego Radia Kielce Polacy ratujący Żydów. Historię Marii i Adama Marcinkiewiczów opowiedziała ich wnuczka Justyna Marcinkiewicz-Limon. W programie wystąpili także historycy Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej i dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury IPN. Muzyka i wykonanie Agnieszka Kowalczyk-Krzysiek. Za uwagę dziękuję autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller.
Polacy ratujący Żydów.